Dzień dobry, kłaniam się nisko z warszawskiego studia RMF. W swoim mieszkaniu na Śląsku jest profesor Marian Zembala, legendarny polski kardiochirurg, który wraz z profesorem Religą po raz pierwszy przeszczepił serce w Polsce. Były minister zdrowia. Dzień dobry, panie profesorze.
Miło pana, witam państwa. Pozdrawiam Warszawę. I pierwsza uwaga państwa, słyszę wypowiedź, nie znam pana Kołodziejczyka, ale nie jest to mądre, co powiedział. Każdy odpowiedzialny człowiek w trudnym czasie pandemii nie mówi takich głupot. Jest to nieodpowiedzialne i absolutnie nieodpowiedzialne i potępiam takie postawy i zachowania. Mądry, rozumny Polak nie będzie robił barykad teraz i mówił o barykadach na stolicy, kiedy walczymy o zdrowie i życie. Nieodpowiedzialna decyzja, godna potępienia, nierozumna i z moją bardzo wielką dezaprobatą. Ja myślę, że polscy rolnicy na szczęście są mądrzejsi znacznie niż pan Kołodziejczyk.
Panie profesorze, dobrze, jakbym mógł zadać jakieś pytanie, bo tak naprawdę chciałem spytać o sprawy bardzo poważne. Oczywiście to, co robi pan Kołodziejczyk, też jest bardzo ważne. Natomiast wczoraj wstrząsnęły nami wszystkimi chyba słowa ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, który mówił o granicach wytrzymałości naszych szpitali. Rekord w liczbie zgonów, który mieliśmy wczoraj, potężne, jak na dotychczasowe przynajmniej, liczby zakażeń, sporo ponad 2000. Czy panie profesorze, to jest pytanie, czy my jesteśmy bezpieczni? Czy nie grozi nam scenariusz włoski, hiszpański?
Na to pytanie odpowiem tak, po kolei. Czy do ministra Niedzielskiego można mieć zaufanie? Ja jako lekarz, który obserwowałem go jego działania jako dyrektora, prezesa NZ, odpowiadam z całą stanowczością i tak, nie kurtuazyjnie, tak. Natomiast na drugie pytanie. Wczoraj rozmawiałem z panem profesorem Unaretto, kierującym dużym szpitalem w Lombardii, w Mediolanie. I powiedział mi: Marian, my jesteśmy na granicy wytrzymałości. I myślę, że taka odpowiedź ma dwojaki charakter ministra Niedzielskiego. Po pierwsze, wszystkim powiedzieć o skali zagrożenia. Podobnie mówi minister Pinkas i podobnie my mówimy. Co to znaczy? Wirus się zbliża do nas groźniej niż nam się wydawało. I proszę państwa, to oznacza, że dobrze, że włączyła się policja, trzeba szanować policjantów i będą nam tylko zwracać uwagę, że nie mamy masek, bo wciąż nie mamy w kościołach, tak jak mówi mądry profesor Simon, którego z uwagą trzeba słuchać, nie mamy w kościołach, nie mamy w sklepach. To jest niedopuszczalne i...
Dobrze, profesorze, ale noszenie maseczek nie załatwi problemu, bo jeżeli słyszymy, że zagrożona jest wytrzymałość naszych szpitali, a tam trafiają przecież ludzie poważnie chorzy, to pytanie, może po prostu rząd sobie nie radzi z tą pandemią, może coś trzeba było zrobić inaczej. Pytam pana jako byłego ministra.
Tak jest i mam świadomość odpowiedzialności. Ja bym powiedział tak, poziom bezpieczeństwa oferowany dla pacjentów jest w mojej ocenie z mojego podwórka śląskiego zachowany. Pan wojewoda śląski współpracując ma jeszcze pewne dodatkowe, otwiera rezerwy w Wodzisławiu we współpracy z dyrektorem Nowakiem, dyrektorem oddziału śląskiego, czyli nie mówmy o wyczerpaniu rezerw, natomiast proszę państwa, są sytuacje, które wszystkich trochę zaskakują. Ja dzisiaj rano o 5:30 dostałem SMS, już rozpocząłem działania, że troje moich pracowników ma potwierdzony COVID+. Oczywiście uruchomiliśmy stan precyzyjne działania eliminujące, izolujące tych pracowników i cały wywiad epidemiologiczny. Natomiast już w nocy uruchomiliśmy testowanie. Testowanie szybkie. Uwaga, firma amerykańska utrudnia nam dostęp do szybkich testów. I tu musimy wszyscy zadziałać, prosząc, żeby nam pomogli, a nie utrudniali, bo wszystkim, ja wiem, że zapotrzebowanie w świecie jest duże. Polska robi bardzo duży wysiłek, także minister zdrowia, żeby to pokonać na różnym szczeblu.
No tak, profesorze, ale kiedy szukamy jakiejś pozytywnej wiadomości, to ja powiem tak, ja trzymam się na przykład pańskich słów z maja. 22 maja pan powiedział: wytrzymajmy jeszcze 2 tygodnie, jeżeli wytrzymamy, to wygramy. Pozytywny finał walki z koronawirusem widzę blisko. 22 maja, kiedy pan mówił te słowa, w Polsce było 476 przypadków dziennie, a zmarło 10 osób. Dzisiaj mamy to wszystko zmultiplikowane, no i końca nie widać.
Panie Robercie, powinienem powiedzieć, że mea culpa. Nie miałem tym razem trafnej prognozy, ale powiem inaczej. 10 stycznia, a więc bardzo wcześnie, wysłałem jako konsultant krajowy w poczuciu odpowiedzialności do wszystkich kardiochirurgów w Polsce mój list, który jest zapamiętany dobrze. Uważajcie, jeżeli respirator nie wystarcza, w każdym z waszych szpitali trzeba uruchomić ECMO. Polska kardiochirurgia stanęła na wysokości zadania w każdym szpitali dorosłych i dzieci, a one są w każdym województwie.
Panie profesorze, pan pozwoli, że wejdę w słowo, ale jak pan mówi, że polska kardiochirurgia stanęła na wysokości zadania, z pewnością lekarze dają radę, tylko ja mam przed sobą wypowiedź z wczoraj profesora Adama Witkowskiego, szefa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, który u nas w radio powiedział, że liczba zabiegów planowych spadła o 70% i wciąż nie wraca do normy. 70%. To jest jakiś dramatyczny upadek. No, ci ludzie się nie leczą.
Od razu, ja szanuję wypowiedź pana profesora Adama Witkowskiego, to jest doświadczony kardiolog, ale odpowiem w ten sposób. Na przykładzie mojego podwórka, za które czuję się odpowiedzialny, to jest Śląskie Centrum Chorób Serca. Drodzy państwo, myśmy w bardzo trudnym czasie pandemii zrobili w Zabrzu 1200 operacji serca. Takiej ilości nie zrobił żaden ośrodek, nie tylko w kraju, ale we Włoszech czy nawet w Hanowerze. Czyli to podziwiałem pracę MSW w Warszawie na pierwszej linii frontu, gdzie szybkie testy, każdy chory izolowany, pracę chirurgów naczyniowych. Czyli oczywiście w pewnej grupie przypadków, zwłaszcza w ostrych zespołach wieńczowych, czyli tak zwanych zawałach zagrażających, nastąpiło pewne spowolnienie czasowe.
No dobrze, ale panie profesorze, jeżeli nastąpiło spowolnienie, to czy my mamy szansę wrócić do tego normalnego stanu? Czy mamy szansę leczyć ludzi, którzy są chorzy nie na COVID, tylko mają choroby serca, mają choroby onkologiczne?
Nie tylko mamy szansę, ale to robimy. Dzisiaj w Zabrzu, proszę zobaczyć, w takim epicentrum pandemii w kraju jest 12 operacji serca. Ratowani są chorzy Polski, nie tylko Zabrza. Kraków ma, nasi ambitni koledzy kardiochirurdzy, niestety zatrzymany oddział, bo walcząc z COVID-em duża grupa lekarzy uległa zakażeniu. Ale na tym polega solidarność, że kardiolodzy krakowscy zwrócili się do docenta Michała Zembali i my pomagamy operować tych chorych. To jest naturalny, prawdziwy gest ludzkiej solidarności w trudnym czasie.
Dobrze, panie profesorze, przepraszam, muszę przerwać, dlatego że przeniesiemy się z tą rozmową do rmf24.pl i do interi.pl. Słuchaczom radia serdecznie podziękuję, zapraszając ich na rozmowę, porozmawiamy o tym, czy pan profesor się boi koronawirusa i będzie, proszę państwa, coś optymistycznego, bo naprawdę Zembala i Religa znowu operują razem. Zapraszam do internetu, słuchaczom radia, dziękujemy.
Zapraszamy państwa i dobrego dnia życzymy. Z optymizmem, drodzy państwo.
No właśnie, z optymizmem, ale o ten optymizm dość ciężko, panie profesorze. To ja zacznę od tego, czy pan się boi. Tak najzwyczajniej w świecie po ludzku. Pan profesor, jakkolwiek w sile wieku, no to jednak 70, panie profesorze, nie, no bo to 70 lat, ciągły kontakt z jakimiś pacjentami, ciągły kontakt ze studentami.
Proszę państwa, każdy uczciwy człowiek, także lekarz, musi się bać, ale nie może być sparaliżowany. To jest element naszego zawodu, a zatem zachowując tą ostrożność i rozwagę, człowiek się mniej boi. W związku z tym to dotyczy, oczywiście wdrożyliśmy cały szereg postępowań. Studenci nie mają kontaktu z pacjentami. Przenieśliśmy całe szkolenie online i to jest bardzo ważne i bardzo potrzebne.
No właśnie, ale sekundę, to pan pozwoli, że ja tutaj tu się na chwilę wtrącę, profesorze. No,
pan jest gospodarzem.
Dziękuję, ale to jest pytanie o tych studentów, bo trochę się boję, wie pan, bo łaciny można uczyć online, ale jednak Czy student medycyny nie powinien właśnie mieć kontaktu z pacjentami, nie powinien mieć kontaktu z innymi lekarzami, uczestniczyć przy zabiegach? No, najzwyczajniej w świecie.
Panie redaktorze drogi, powinien. I w związku, ale jednocześnie primum non nocere. Chory jest najważniejszy. W związku z tym, co zrobiliśmy w Śląskim Centrum Chorób Serca, czyli w Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Jak wygląda? Otóż, po pierwsze, chorzy, wszyscy przechodząc do naszych szpitali przez kamery termowizyjne, gdzie momentalnie identyfikujemy nie tylko temperaturę, ale otrzymuje informację, stop bracie, załóż maskę, nie przejdziesz. To jest, proszę, po drugie, studenci są i ich szkolenie jest ważne, ale w związku z tym przenosimy dużą przestrzeń do webinariów, do szkolenia indywidualnego. Już wczoraj rozpoczęliśmy, także popołudniami. Uczymy przede wszystkim przez wytyczne. I jedna uwaga, kiedy każdy z nas nie wie, dokąd pojechać, dojechać, co robi? Bierze i włącza nawigację. Dla medycyny taką nawigacją są europejskie wytyczne, czyli zasób postępowania w określonych jednostkach chorobowych ustalony przez ekspertów, który określa nam, jak dotrzeć do celu, żeby najlepiej pomóc choremu. Tego uczymy. Powiem więcej. W Zabrzu uruchomiliśmy we współpracy z panią dziekan Grzanką, to jest wspaniały dziekan Wydziału Lekarskiego i władz nowych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, system, że drodzy państwo, studenci zgromadzeni w audytorium oglądają fragmenty zabiegów przez kamery i asystent tłumaczy nie szczegóły, także jak wygląda. Czyli tak samo jak jest w Mayo Clinic, czyli można. A dodatkowo uwaga, za kilka dni odbędzie się bardzo dobrze odebrana w całym kraju zabrzańska tegoroczna konferencja, która jest pod patronatem ministra zdrowia, ale także, proszę państwa, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. 80 sesji z udziałem najlepszych w kraju i za granicą ekspertów będzie transmitowanych i dostępnych na żywo dla wszystkich zainteresowanych. Jest, postęp jest. Jest ustawiczne kształcenie, jest. Trzeba tylko więcej chcieć. Więc chronimy chorego, bo on jest święty i najważniejszy. Szkolimy studentów i idziemy do przodu, pokazując, że z pandemią wygramy, bo musimy wygrać. Skoro wygrywają inni, to my nie jesteśmy w ogonie, wygramy.
Z pandemią wygramy i musimy wygrać. Ja bardzo chciałbym uwierzyć w te pańskie słowa. A proszę mi powiedzieć dobrze, bo wie pan, w tej chwili widzimy z jednej strony działania ministerstwa i działania lekarzy, no ale właśnie są problemy w tym, czy ludzie, czy Polacy mają ochotę po raz drugi się zdyscyplinować. Rzeczywiście, kiedy wybuchła epidemia, wszyscy widzieliśmy, każdy nosił maseczki, ludzie rzeczywiście trzymali dystans. To się zmieniło, to się skończyło. Co pan by powiedział tym wszystkim, którzy uważają, że to zagrożenie jest jakieś przerysowane, że to wcale nie jest takie straszne, od po prostu grypa?
Panie redaktorze, niestety Polacy, mówię to z dumą jako Polak, ale z pewnym żalem i ubolewaniem, że kontestują wszystko. My jesteśmy takim pokoleniem, być może to jest duża dyskusja, pan jest ekspertem, dlaczego jest, że dwóch Polaków kontestuje na pewno decyzję trzeciego. Może dlatego, jak umrze jego najbliższy. Dzisiaj w nocy o godzinie pierwszej miałem alarmujący telefon, ponieważ młody człowiek, respirator nie wystarcza i co? Powiedziałem, włączamy ECMO. Być może, że ECMO, czyli to narzędzie Boga i medycyny, czyli sztuczne płuca, pozwolą mu przetrwać kryzys. Może pozwolą, a może nie. Umiera w Krakowie w bardzo ambitnym zespole Szpitala Uniwersyteckiego. Podziwiam ten zespół. Pełen oddania bezgranicznego. Dziękuję koledzy.
Przepraszam, bo ja w tej chwili muszę zapytać, czy pan w ogóle sypia, bo jak słyszę, że pan o pierwszej odbiera telefon, a później o 5:30 jest już na nogach, to czy panu się zdarza sypiać w ogóle?
Wie pan, odpowiem na to pytanie czymś, co było jakby cechą Zbigniewa Religii od zawsze, ale innych moich mentorów, profesora Broza we Wrocławiu, François Hitchcocka w Utrechcie, Normana Shumway'a w Stanford, odpowiadali zawsze tak samo. Można przespać wszystko, ale nie można przespać życia i nie wolno nie reagować, bo ten telefon może służy przede wszystkim temu, żeby odebrać prośbę o pomoc w sprawie chorego. Nie wolno, nie ma znaczenia, czy to jest 50 telefonów, czy 30, natomiast tworzymy taki system i stworzyliśmy w Zabrzu. Zabrze jest, proszę Państwa, dzisiaj w europejskiej superlidze. Mówię to z dumą dla tych, którym przeszkadza nazwisko Zembala, bo tacy są. Na szczęście jest większość, którzy zauważają, że to nazwisko razem z moimi wybitnymi kardiologami zrobiło w Polsce bardzo dużo i jeszcze dużo zrobi.
No właśnie, słyszeliśmy teraz, że dokonaliście, pański zespół dokonał drugiego w świecie przeszczepu płuca związanego po koronawirusie. Tego typu zabiegi rzeczywiście windują pozycję Zabrza, ale też pokazują nam, jak dramatyczna to jest walka.
I chciałbym, żebyśmy się skupili na tym nieodwracalnie uszkodzone płuca. Proszę Państwa, nie ma żartów. U młodego człowieka, który był pełen zdrowia, oka zdrowia, nie chorował, nagle w krótkim czasie płuca zostały zniszczone. Ratowali go koledzy w dobrym szpitalu w Tychach, bo tam jest dobry zespół, respirator nie wystarczał, pomoc Krakowa z naszym udziałem, świetny zespół, nie wystarczało i wtedy jedyna szansa, przeszczep obu płuc. Jestem w tak dobrej sytuacji, dzięki Bogu i ludziom, że zespół zabrzański ma w tej chwili czołówka, jeżeli chodzi o program przeszczepów i serca, i płuc. Drodzy Państwo, pomimo pandemii, uwaga, bo to żebyście jako symbol dobrej wiadomości dnia. Pomimo pandemii w Zabrzu wykonano 73 transplantacje serca, czyli tylu chorych uratowano i czapki z głowy. Nigdy w historii takiej ilości nie było, a przecież rok się nie skończył. Jest to zasługa lotniczego pogotowia ratunkowego, bardzo wielu ludzi, poltransplantu, fantastycznej pracy szpitali w Polsce.
A to ja pozwolę sobie, profesorze, przepraszam, wykorzystać trochę ten moment i porozmawiać z panem o transplantologii. Powiem coś, o czym już kiedyś mówiłem i nie jest to wielką tajemnicą. Moja córka jest dzieckiem po przeszczepie nie serca, tylko po przeszczepie wątroby. Ja wiem, jak bardzo ważne, jak niesłychanie ważna jest transplantologia, bo moje dziecko dzięki temu żyje. Ale ciągle jeszcze mamy z tym pewien problem, to znaczy ludzie giną w wypadkach. Mogliby być, to dramatyczna okoliczność, nikt wtedy o tym nie myśli, ale oni mogliby być dawcami, ale nie pobiera się od nich narządów, bo Polacy boją się transplantologii?
Po pierwsze, z perspektywy doświadczeń własnego dziecka uratowanego dzięki transplantologii, ale i tak i ludziom, bo kluczem są ludzie. To profesor Krawczyk, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, były profesor Kaliciński.
Tak, to profesor Kaliciński ludzie... to jest człowiek, który uratował życie mojemu dziecku. Będę dozgonnie wdzięczny, to prawda.
Ma podobną filozofię jak ja. Nie załamywał rąk, tak jak było, że jeżeli przeszczep płuc, to do Wiednia za gigantyczne pieniądze i większość umierała. Dlatego zrobiłem pierwszy w Polsce przeszczep płuc, bo nikt inny nie chciał robić. I cieszę się, że zespół, który wychowałem w tej chwili, koledzy w Zabrzu, to jest najsilniejszy zespół transplantacji płuc w Polsce. Oczywiście cieszę się, że przeszczepy płuc są wykonywane w ambitnych zespołach Szczecina, powtarzam, ambitnych Poznania, Gdańska, być może za jakiś czas Krakowie, bo chcemy też pomóc, ale pomagamy też, jak pan wie, naszym kolegom na Ukrainie. Pandemia troszkę to przerwała. W myśl zasady dzielenia się dobrem z bliźnim jest najważniejsze. Natomiast wracając do pańskiego pytania, na szczęście jest czas zrozumienia dla transplantologii. Jest czas.
No tak, tylko że wszyscy rozumiemy to teoretycznie. Najważniejsze jest chyba jednak to, byśmy to zrozumieli my praktycznie oraz lekarze, którzy stwierdzają na przykład zgon pacjenta. Ludzie się boją, profesorze, ludzie się boją, że pacjent może jeszcze żyje, może jeszcze byłby do uratowania, a oni już mu chcą wycinać serce, chcą mu wycinać wątrobę.
Boją się, jak to powiedział obecny papież w jednym z wywiadów takich, który czytałem, że dlatego, że we współczesnym świecie jeszcze jest za dużo Judaszy. I ci Judasze w różnorodny sposób mówią nie tylko głupstwa, jak ten szanowny Kołodziejczyk dzisiaj o te głupoty o Warszawie. Przecież wystarczyłoby, że chłop z rozumem w czasie pandemii powiedział: puknijcie się w głowę, ludzie. Jest pandemia, jest zagrożenie, a wy chcecie strajkować, co oznacza, że sparaliżujecie komunikację. Musi być stanowczy otwór rządu. Ponieważ ja bardzo ufam premierowi Morawieckiemu, to jest pragmatyczny człowiek, Europejczyk z krwi i kości, to on się nie da w trąbę dmuchać, żeby sytuacja była. Wracając do pańskiego pytania w sprawie transplantologii. Sprawnie działa Poltransplant. Świadomość społeczna jest duża, ale nie tylko w sprawie Judaszy. Był taki czas, że na łamach jednego pseudokatolickiego krakowskiej gazety, nawet nie wymieniam, bo nie zasługuje, ukazał się haniebny artykuł pisany przez nie lekarza, tylko psychopatę, ale redaktor naczelny widział, że wyrywają narządy z klatki piersiowej. Proszę Państwa, to jest antyhumanistyczne działanie. Medycyna współczesna, nie tylko w Polsce, w tym transplantologia, dokumentuje śmierć mózgu i nie ma wątpliwości, tylko dewianci i nierozumiejący medycyny to kwestionują. W związku z tym pod różnym pretekstem, najczęściej komercyjnym, jeszcze raz to powtarzam, jako transplantolog, dla którego cały sens ratowania życia polega na tym, że ratować trzeba. Gdybyśmy nie przeszczepili płuc temu młodemu człowiekowi, to oczywiście by już nie żył, temu spod krakowskiej miejscowości, a tak żyje. Wrócił do żony, która niebawem urodzi dziecko, do swojego 2-letniego synka. Transplantologia jest dźwignią medycyny i jedyną szansą uratowania chorych, których narządy są nieodwracalnie uszkodzone. Czyli nerka, wątroba, płuca, serce, czysty.
Ja bardzo panu oczywiście za to dziękuję, nie tylko osobiście, myślę, że w imieniu wielu ludzi, którzy widzą w tym szansę. Pan pozwoli, że zadam pytanie osobiste. Pan się zmaga ze skutkami udaru. Jednocześnie nie poddał się pan, nie poszedł do sanatorium na wieki, nie zamknął się w swoim domu, tylko ciągle jeszcze wykłada, uczy studentów, no i pracuje. Może nie operując, ale ucząc, mówiąc i stawiając diagnozy. A jak ważne jest to dla pana, to, że pan pracuje?
Wie pan, nie byłoby truizmem przypomnienie, że praca dla każdego z nas jest sensem życia. Ona wypełnia naszą... Oczywiście wtedy, kiedy widzimy jej jakiś sens, a większość z nas widzi, bo inaczej nie pracowała, nie robiła w tym, co pan robi. Pan, realizując swoją misję, jest pan przekonany, że pan poprawia nas samych i świat wokół nas. I muszę powiedzieć, że pan to robi i proszę to robić dalej stanowczo.
Panie profesorze, kiedy takie słowa mówi mi człowiek, który uratował tysiące ludzi, to naprawdę nie pozostaje mi nic innego niż powiedzieć: nie, dziękuję, ale pan naprawdę nie ma racji. To pan ratuje życie tysiącom ludzi.
Szczerość najpierwsza. I mówię to szczerze. Odpowiadając na pana pytanie, od czasu udaru, którego doznałem nagle w Paryżu podczas Kongresu Europejskiego Towarzystwa, którego byłem jako pierwszy Polak w historii prezydentem, zastąpił mnie, bardzo się cieszę, mój syn, który po powrocie ze Stanów Zjednoczonych znakomicie operuje i cieszę się, że nie został w Ameryce, tylko się tu realizuje, razem ze znakomitym zespołem. Bo powtarzam jeszcze raz, Zabrze ma obecnie najsilniejszy zespół kardiochirurgiczno-kardiologiczny w historii.
No dobrze, profesorze, skoro pan nie chce mówić o swoim udarze, to ja zadam pytanie, ale tutaj pojawiło się nazwisko pańskiego syna, Michała Zembali, profesora zresztą oczywiście, a jakżeby inaczej, kardiologa. Kardiochirurga oczywiście, tak, ja wiem. To dla was to jest niesłychanie ważne rozróżnienie. Dla normalnego człowieka nie przesadnie. Wszyscy myślą na przykład, że były minister zdrowia, profesor Szumowski, jest kardiochirurgiem. On nie jest kardiochirurgiem, on jest kardiologiem.
Jest wybitnym kardiologiem.
Tak, on leczy ludzi prądem. Nie wiem, czy można, ale on twierdzi, że można. Dobrze, ale profesor Grzegorz Religa i profesor Michał Zembala w Lipcu operowali razem. Dla wielu ludzi to może być takie déjà vu. 36 lat temu profesor, wtedy jeszcze nie profesor, Zembala, z profesorem Religą też operowali. Po raz pierwszy przeszczepiali serce. I z profesorem obecnym, z profesorem Bochenkiem.
Tak jest. Przywołuje pan czas i pewne wydarzenie. Dobrze jest, jeżeli ludzie kierowani empatią, pokorą, chcą jeden drugiemu pomóc. Ambitny Grzegorz Religa, kardiochirurg, syn Zbigniewa, który kieruje ośrodkiem łódzkim, dobrą kliniką, poprosił, po ludzku mówiąc, po przyjacielsku, pomóż mi w zabiegu, który robisz znakomicie, jesteś specjalistą. I jaka może być odpowiedź? Nie znam szczegóły. Odpowiedź jest zawsze tylko jedna. Chory jest najważniejszy. Naturalnie, pomagam ci. A dla mnie, ojca, dokonało się coś takiego symbolicznego. Będę miał dozgonny szacunek do mojego mentora i twierdzę, że dziedzictwo, które on zapoczątkował odważnie niż inni poprzednicy, otwarło świat nie tylko w zakresie polskiej transplantacji serca, którą w najsilniejszym stopniu uruchomił, serca i płuc, które ja uruchomiłem i mój pierwszy pacjent 20 lat po transplantacji płuc i serca jednoczasowej w tym roku obchodził jubileusz. Córka wyszła za mąż, notabene pracuje jako pielęgniarka w Śląskim Centrum. A więc widzi pan, pewne elementy i historie się zamykają. To dobrze, bo pokazując przyjaźń, solidarność, godność, klasę, otwieramy nowe przestrzenie, zdobywamy nowe szczyty, przenosimy się na wyższą jakość. Pracując prawie 8 lat za granicą, zawsze widziałem, czasem zawstydzony byłem, z jaką klasą i wzajemnym szacunkiem lekarze między sobą odnoszą się do siebie. Było mniej zawistników niż w Polsce, zapewniam państwa. Nie przeszkadzał nepotyzm, jeżeli ktoś go rozumie pokracznie. Tak jak każdy wie, co by było dzisiaj, gdyby Maciejewski, tylko dlatego, że ma to samo nazwisko, uciekł z kraju. Nie byłoby przeszczepu twarzy, nie byłoby postępu. Albo Szczeklik, wybitny Edward Szczeklik, bez którego nie byłaby polska kardiologia w tym miejscu, co jest. I jego syn, wybitny Andrzej Szczeklik, znałem obu i szanuję. I stary Szczeklik mówił zawsze do swojego syna, drogi Andrzeju, nie patrz na tych zazdrośników, rób swoje, chory jest najważniejszy. A to nazwisko, mówił wielki Szczeklik, zostanie w Polsce złostymi głoskami. I co? Zawistnicy poumierali, wstydzą się dzisiaj, a nazwisko Szczeklika brzmi w Krakowie, we Wrocławiu, w Polsce, w Europie złostymi głoskami.
Pański syn ma też problemy z tym, że jest synem sławnego ojca, jak rozumiem. No przynajmniej pan o tym mówił, on też zresztą się skarżył. No ale zostawmy to, bo...
Powiem inaczej. On sam się musi przebijać normalną akademicką karierą i to zrobi. Miał osiągnięcia w Nowym Jorku, w klinice Montefiori, Uniwersytetu Alberta Einsteina. Jest w stanie zrobić, ale nie będę mówił za niego. Żadnej taryfy ulgowej nigdy w życiu ode mnie nie miał i mieć nie będzie. Mamy zespół i ten zespół, proszę państwa, a czy będzie kierownikiem kliniki w Szczecinie, do którego go mądry rektor zaprosił, czy będzie w Śląskim Uniwersytecie. To jest sprawa otwarta. Czy będzie w Opolu, czy będzie w Częstochowie. Wie pan, dobrych ludzi jest na lekarstwo, dobrych fachowców. W związku, chciałbym tylko, żeby nie wyjechał za granicę. I to jako ojciec mu wręcz powiem, niemożliwe jest. Oczywiście pan wie i państwo też, że wszystkiego nie można powiedzieć. Ale dla bardzo dobrych i najlepszych miejsce jest w kraju. W tym kraju nie tylko ze względu na czas pandemii, ale ze względu na potrzeby. I to jest święte.
Bardzo panu profesorowi dziękuję za rozmowę. Jeszcze jedno tylko pytanie na koniec. Jak to jest, jak się widzi film? Ogląda się film fabularny o sobie. No. Bogowie to przecież film o waszej trójce, o profesora, o Religze, Zembali i...
Andrzeju Bochenku? Tak jest.
Proszę pana, Andrzeju Bochenku, tak.
Oglądając film świetnie zrobiony przez pana Palkowskiego ze znakomitą grą aktorską, odpowiadam, oglądałem ten film 20 razy, studenci mnie często zapraszają, odpowiem pewnym zdarzeniem, które miało miejsce. Otóż proszę sobie wyobrazić, że w ubiegłym roku przyjechała do nas spora grupa na stypendia, na staże studentów medycyny z zagranicy. Jedna studentka z Bolonii powiedziała, proszę pana, my przyjechaliśmy na staż do Śląskiego Uniwersytetu Medycznego tylko dlatego, że oglądając film w wersji anglojęzycznej, Bogowie, dostrzegliśmy atmosferę, której wcześniej żeśmy nie czuli. Pewnego szczególnego poświęcenia. W całej medycynie jest szczególne poświęcenie, w transplantologii szczególnie. I nasz szef powiedział, słuchajcie, ten film jest dla was obowiązkową lekturą. Oni uznali, przyjechali do nas i spędzili z nami miesiąc i powiem panu, wpisali, mamy takie wpisy. Ćwiczenia, staż, jaki miesięczny odbyliśmy w Polsce, pozwolił nam zobaczyć dydaktykę tak, jakiej nigdy nie mieliśmy. A przecież Uniwersytet Bolonia, Uniwersytet Padua, czy Mediolan, skąd byli, czy Barcelona, to są tuzy, giganci. Dlaczego? Bo przy okazji, jak przyjechali do Polski, ja im poświęciłem czas i zabrałem ich na wózku. Bo ja już byłem na wózku. Na tym wózku. Pojechałem z kierowcą i zawiozłem ich, wie pan gdzie? Zawiozłem ich do miejsc, gdzie geniusze medycyny żyli i tworzyli. Do Jawora pod Wrocławiem, gdzie się urodził słynny Epstein. Zawiozłem do Wrocławia, gdzie pracował obok Brosa Sauerbruch, Mikulicz, Purkini. Geniusze medycyny i nauki. Z polskim rodowodem. Byli Niemcami, Żydami, Ukraińcami, Polakami, ale byli geniuszami medycyny. My pod skrzydłami gigantów w wielkiej pokorze musimy walczyć na każdym szczeblu. Przecież Rudolf Weigl, który jest, uratował ludzkość przed tyfus, pandemią tyfusu,
tak,
prawistego.
Tyfusu, no, we Lwowie ratował też życie wielu ludzi, no, zatrudniając ich fikcyjnie.
Panie redaktorze drogi, już pana zapraszam 23 października, a więc niebawem będzie wielka uroczystość w Zabrzu. Odsłonimy po piersie profesora Tomasza Cieszyńskiego. Tomasz Cieszyński, uwaga, też nazwiska, które mogą niektórym przeszkadzać, bo dziadek powstanie styczniowy, ojciec, twórca polskiej stomatologii, profesor zamordowany na Wzgórzach Wóleckich wśród profesorów
w Lwowie, tak.
A syn skończył medycynę w Lwowie, potem był uczniem Weigla, tego Weigla, o którym pan przed chwilą mówi, który stworzył podstawy szczepionki przeciwko tyfusowi i potem z Lwowa przyjechał do Wrocławia, gdzie pracował u profesora Wiktora Brosa. Ja również wtedy zetknąłem się z Cieszyńskim. Przez kilka lat byłem jego bliskim. Profesor Bros mówił, chirurgii dobrej we Wrocławiu od wielu się nauczysz, ale głowę to ma tylko Cieszyński i masz siedzieć u niego. I proszę sobie wyobrazić, ja tam siedziałem w tej jego kanciapie. Gabinet lekarski, ja nadużywam czasu, a kończę już, przypominał raczej zakład naprawy telewizorów albo pralek, bo były oscyloskopy, wie pan, na ścianie. Byli skupieni fizycy, mrukliwi, wrocławscy fizycy, którzy nie bardzo szanowali lekarzy, bo na pytanie, dlaczego prąd jednofazowy jest jednofazowy, wie pan, medyk ma czasem kłopoty. I oni, to oni, we współpracy z tym geniuszem Cieszyńskim stworzyli pierwszy w świecie echokardiografię serca. Jest to wielkie wydarzenie. Nie Polacy nie gęsi, Polacy nie gęsi, pod warunkiem, że chcą. Dlatego z tą samą determinacją, ale i pragmatyzmem działania na każdym szczeblu. Nie ma, zmił się, żadnej tolerancji dla kogoś, kto nie szanuje drugiego, nie nosi masek, tak jak mówi mądry Simon, profesor Simon, bliski mój kolega jeszcze ze studiów, ekspert z Wrocławia. Pozdrawiam go przy okazji. Nie ma, zmił się, żadnej tolerancji. Jeżeli, bracie, narażasz drugiego, to musisz w jakiś sposób odczuć to po kieszeni lub pewnej reprymendy społecznej. Ale bądźmy pozytywni.
Dobrze, bardzo, panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pozwolę sobie na taką uwagę,
że... Przyjemność dla mnie.
Nie, to dla mnie przyjemność. Właśnie chciałem sobie pozwolić na taką uwagę, że panie Boże, dlaczego ja takich rozmów nie mam codziennie, naprawdę.
Bardzo dużo podobnie dobrych i jeszcze lepszych
rozmów. Nie, panie profesorze,
ja
bardzo...
Ja dziękuję za przyjemność rozmowy. Nie, to... Spotkamy się za rok i ocenimy, gdzie jesteśmy, jeżeli pan tylko będzie miał takie życzenie.
Z pewnością.
Ukłony dla całego zespołu.
Dziękujemy serdecznie. Kłaniamy się nisko.
Ucałowania serdeczne dla żony i córki. Brawo, brawo.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Moja radość. Trzymajcie się, kochani. Pa, pa.